Tak samo nasza żółta Łódź poranka wnet do Bydgoszczy dobiła, a nie tak często w stolicy Kujaw gościmy. Ksiądz prałat Stanisław Kotowski był wtedy w Bydgoszczy, słuchał tych słów na żywo 7 czerwca 99 roku. Szczęść Boże, księże proboszcz.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście byłem.
Proboszcz Kościoła Katedralnego pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja tutaj w Bydgoszczy. Rzut beretem od miejsca, gdzie stoimy. Tak. Kościół katedralny się znajduje. No to opowiedzmy, bo to był taki sympatyczny moment tej rozmowy świętego Jana Pawła II z wiernymi, chociaż sama homilia była poważna.
Tak, dlatego, że to była stacja męczenników i Ojciec Święty mówił o wielkości męczeństwa i jego znaczeniu. Uczcił w ten sposób męczenników bydgoskich, męczenników ostatniej też i wojny światowej.
Ta wojna światowa w każdym polskim mieście odbiła swoje piętno. W Bydgoszczy piętno tragiczne, bo tutaj
no tak.
11 lipca obchodziliśmy 75. rocznicę krwawej niedzieli, tej wołyńskiej, ale Bydgoszcz też ma swoją krwawą niedzielę.
Bydgoszcz też ma swoją krwawą niedzielę. Właśnie w miejscu, gdzie stoimy, kiedy patrzymy przed siebie, gdzie obecnie toczą się prace remontowe, tam właśnie dokonywane były egzekucje na mieszkańcach miasta. Tutaj też i są zdjęcia zresztą z tej instytucji. Mam takie zdjęcia w archiwum katedralnym, gdzie widać księży stojących pod lufami karabinów.
Bydgoszcz zapłacił krwawą ofiarę w zmaganiach II wojny światowej. 10 tysięcy mieszkańców miasta zginęło, zostało zamordowanych przez nazistów, przez Niemców.
Tak, pamiętamy o tych ludziach. Jest u nas tutaj przecież i Dolina Śmierci, gdzie odbywają się drogi krzyżowe i nabożeństwa, gdzie wspominamy tamtych ludzi, którzy bohatersko przelali krew za wolność ojczyzny.
Przejdźmy do samego dziedzictwa świętego Jana Pawła II. 99. ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny. Ostatni raz Jan Paweł II rozmawiał z Polakami. Czy w Bydgoszczy coś zostało z tamtej pielgrzymki?
Tak, oczywiście.
Żyje w kościele tamtej pielgrzymki?
Oczywiście.
Co żyje?
Żyje przesłanie Ojca Świętego i jest ono bardzo żywe tutaj w Bydgoszczy i pielęgnowane bardzo przez duszpasterstwo akademickie. Jest to wspominane przy okazji różnych spotkań, uroczystości, rocznic, ale także mamy taki bardzo wymierny, zewnętrzny, no tamten też jest wymierny, ale tutaj myślę o tym zewnętrznym takim znaku obecności Ojca Świętego w Bydgoszczy, mianowicie Ojciec Święty koronował podczas tej pielgrzymki obraz Matki Bożej Pięknej Miłości znajdujący się w bydgoskiej katedrze.
Obraz cudowny. Opowiedzmy
obraz
historię,
czczony,
bo jest to historia wielu, wielu wieków.
Tak, obraz jest czczony od XV wieku, od samego początku tutaj. Czczony był jako obraz Matki Bożej z różą lub Matki Bożej Bydgoskiej. Pod taką nazwą oddawano cześć temu obrazowi i on słynął łaskami. Wielki prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, mąż stanu.
Został wspomniany przez
świętego Jana Pawła II przed chwilą. Mając na uwadze ogrom łask uzyskiwanych przez za pośrednictwem Matki Bożej z różą, wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą o pozwolenie na koronację tego obrazu i takie pozwolenie otrzymał. Ta koronacja odbyła się 29 maja 1966 roku, milenijnego roku Chrztu Polski, w ramach obchodów tysiąclecia Chrztu Polski, i życzeniem księdza kardynała prymasa było, aby ta właśnie uroczystość koronacyjna wpisywała się w obchody tysiąclecia Chrztu Polski i była główną uroczystością milenijną tutaj w Bydgoszczy. Można jeszcze bardzo dużo mówić na ten temat, pewnie tak jak zwykle nie ma czasu, ale chciałbym jeszcze dodać jedną ważną rzecz, mianowicie podczas tej uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości Ojciec Święty, ksiądz kardynał prymas powiedział bardzo ważne słowa. Powiedział o tym, że jego wielkim pragnieniem jest, żeby w tej świątyni, do tej świątyni przychodzili bydgoszczanie odmieniać, uszlachetniać swoje serca w nieustannym przezwyciężaniu samych siebie na dobro Boga i na dobro waszego otoczenia i waszych bliźnich. I tutaj bydgoszczanie do Matki Bożej Pięknej Miłości przychodzą. Przychodzą liczne pielgrzymki i zorganizowane i pojedynczo ludzie przychodzą prosić o łaski. Chciałbym powiedzieć jeszcze, wracając do uroczystości koronacyjnej, że była to uroczystość, która była nieprawdopodobnie inwigilowana przez służby bezpieczeństwa. Ja trochę przestudiowałem dokumenty IPN-u, gdzie jest też, są też i materiały dotyczące przygotowania i samej koronacji, są nagrania. Były dwa ośrodki dowodzenia do tej uroczystości. Jeden się mieścił tutaj w ratuszu, a drugi przy kościele na Szwedorowie, gdzie na placu przed kościołem dokonano właśnie tejże koronacji, albowiem tutaj władze na stałym rynku się nie zgodziły, żeby ta koronacja się odbyła.
Inwigilacja polegała na tym, żeby każdego uczestniczącego zidentyfikować, kim jest.
No, że myślę, że nie tylko, dlatego że to też działania SBC szły w tym kierunku, żeby na tej uroczystości było jak najmniej ludzi, bo generalnie takie było założenie władz komunistycznych, systemu, żeby pokazywać, że na tych uroczystościach religijnych jest mało ludzi. Ale też i rozpracowywanie tej uroczystości od strony organizacyjnej. No, mieli pecha panowie, bo wpadli w panikę w trakcie trwania uroczystości, ponieważ przestał działać głośnik, przy którym nagrywali. Trzeba było się przemieścić na drugą stronę placu, żeby stanąć pod głośnikiem, co by to nagrać. Tak. Ale też i trzeba powiedzieć, że na tej uroczystości obecny był metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, który też i tak jak już pan wspomniał, podczas pobytu w Bydgoszczy w 1999 roku dokonał ponownej koronacji tego obrazu koronami papieskimi.
Obraz znajduje się w katedrze, można go
obraz
nawiedzić?
Obraz znajduje się w katedrze, trzeba go nawiedzić, koniecznie. Chcę jeszcze powiedzieć, że to właśnie ksiądz kardynał prymas Stefan Wyszyński nazwał Matkę Bożą Matką Pięknej Miłości, tłumacząc to w ten sposób, że to Maryja jest matką owocu miłości Boga, jakim jest Jezus Chrystus.
Jak wygląda lud wierny, który się pod opieką Matki Bożej Pięknej Miłości znajduje? Jak wygląda posługa duszpasterska w Bydgoszczy?
Posługa duszpasterska w Bydgoszczy pewnie też nie jest łatwa.
No takie chodzą słuchy, że Włocławek, Bydgoszcz to nie są łatwe miasta pod tym względem.
Tak, no ale to apostołowie spotykali się z większymi problemami pewnie. Natomiast staramy się, by to duszpasterstwo w Bydgoszczy było żywe przede wszystkim, żeby było widoczne. Żeby to świadectwo składane o Jezusie Chrystusie było bardzo radosne i dobre. Teraz oczekujemy na rozpoczęcie nawiedzenia obrazu, kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, który rozpocznie się w naszej diecezji 1 września właśnie w Bydgoszczy, gdzie zostanie powitany obraz nawiedzający diecezję.
Jest to diecezję młodą, bo jeżeli moja wiedza, zawsze Bydgoszcz, o ile dobrze pamiętam, podlegał pod Poznań. Jak to wyglądało?
Gniezno.
Pod Gniezno.
Pod Gniezno, tak. To był teren archidiecezji gnieźnieńskiej. Młoda diecezja, która właśnie dopiero się buduje, prawda, bo i tak przez te lata istnienia diecezji wiele powstało instytucji i przez seminarium powstały wszystkie dykasteria kurii bydgoskiej i tak dalej, długo by na ten temat mówić. W każdym razie diecezja funkcjonuje i jest żywa. Widać ten młody kościół, który się gromadzi, organizuje zawsze i drogę krzyżową, wspomniane już uroczystości w Dolinie Śmierci.
Szczególnie na młodych patrzy papież Franciszek. Czy duszpasterski styl papieża Franciszka dał się odczuć w Bydgoszczy? Czy to jakoś wpłynęło i na prasę duszpasterską z jednej strony, a z drugiej strony na przyciągnięcie młodych do kościoła?
Tak, oczywiście. Wsłuchujemy się w słowa papieża Franciszka. Organizowane są tutaj też i rozmaitego rodzaju akcje, aczkolwiek no, tu nie chodzi o to, żeby ta posługa duszpasterska była li tylko wyłącznie akcyjna, ale też i pogłębiona przez jakąś refleksję, przez motywację, przez też i uświadomienie sobie, na jakim etapie mojego życia jestem, że człowiek nie jest samotną wyspą, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni, że jesteśmy od siebie współzależni. To wszystko składa się na te działania podejmowane przez różne tutaj formy duszpasterstwa w mieście Bydgoszczy, szczególnie przez młodzież akademicką.
Księże proboszczu, jeszcze temat skarbu znacznie mniej istotnego, ale też ciekawego,
no tak.
czyli artefakty, które znaleziono w katedrze, artefakty jeszcze sprzed potopu szwedzkiego.
No właśnie, to był czysty przypadek. Nikt o tym nie wiedział, że oto pod płytami prezbiterium przy ołtarzu znajduje się taki właśnie skarb. To było ponad 400 monet, tak jak pan zaznaczył, i ponad 200 różnych przedmiotów.
Dewocjonaliów.
Nie tylko, bo to były głównie elementy strojów szlacheckich, ale też i dewocjonalia. To rzeczywiście wywołało tutaj dużą konsternację. Akurat 2 stycznia w południe pan, który zdejmował płyty, wbił szpadel w piasek i mówi: o, tu jakieś ozdoby choinkowe wyszły.
A to dukaty. I to dukaty bydgoskie, więc ściśle związane z miastem.
Toruńskie. Chociaż najwięcej jest monet holenderskich.
Najwięcej, właśnie, to jest 400 monet, o ile dobrze teraz na szybko pamiętam. To taki duży skarb. Gdzie się te zbiory, gdzie można obejrzeć? Czy one jeszcze są?
One znajdują się w tej chwili w Muzeum Pieniądza, tu w Bydgoszczy, na Wyspie Myjskiej. Tam można je oglądać. No warto zobaczyć ten skarb. To jest ciekawe. Oczywiście powstało tu wiele hipotez na temat kto ten skarb ukrył i tak dalej,
dlaczego,
różne tutaj historie, tak.
Natomiast najciekawsza historia, kto ukrył w presbiterium skarb, monety, stroje szlacheckie, historia, która się pojawiła księdzu prelatowi, najbardziej przypadła do serca.
To znaczy, ja mam własną.
A własne są zawsze najlepsze.
Ja mam własną teorię na temat pochodzenia z tego skarbu. Ja myślę, że to nie jest możliwe, żeby ktoś obcy, ktoś ze mną, jak niektórzy mówią, że to kupcy, to jest mało prawdopodobne, żeby jakiś kupiec wtedy wszedł do kościoła, wykopał tam dziurę i schował. To jest raczej niemożliwe. Ja myślę, że to jest jednak skarb, który został zdeponowany przez ówczesnego proboszcza czy księdza pracującego tutaj. Tutaj w tym czasie, teraz mi wyszło nazwisko z głowy, proboszczem był taki ksiądz, który pochodził z bogatej mieszczańskiej rodziny o szlacheckich korzeniach. I myślę, że taka jest moja teoria, oczywiście nie potwierdzona twardymi faktami.
Ale intuicją.
Tak. Myślę, że właśnie pamiętając pierwszy najazd Szwedów na Bydgoszcz, przecież Bydgoszcz była strasznie przez Szwedów złupiona, totalnie ograbiono Farę, czyli dzisiejszą katedrę. Myślę, że ten proboszcz, kiedy otrzymał informację o tym, że Szwedzi na Bydgoszcz idą, to po prostu wszedł do prezbiterium zakopał tą skrzynię, w której te kosztowności trzymał. Być może były to pieniądze na jakieś remonty, które wówczas też się w KOS-ie dokonywały, bo mamy tutaj księgi inwentarzowe, z których wynika, że takie remonty się toczyły. Być może była to część jego rodzinnego spadku czy majątku, na to wskazywałyby te artefakty obok monet znalezione. Ale to jest mało prawdopodobne, żeby ktoś z zewnątrz to ukrył, prawda?
Już nigdy z tych pieniędzy i strojów nie skorzystał. Były schowane bezpiecznie
na długie wieki,
a teraz trafiły do Muzeum Pieniądza i tam można to znalezisko świeże, bo z tego roku,
tak, 2 stycznia
sylwestrowy prezent się pojawił.
Ja myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie słowo katedry Bydgoski, aczkolwiek proszę tego nie odebrać jako zachętę do kopania.
Bo zaraz stawią się nie tłumy wiernych i pątników do Matki Boskiej Pięknej Miłości, tylko tłumy poszukiwacze z kilofami i łopatami i będą przekopywać katedrę. Księże Prowadzisz, wielkie Bóg zapłać za rozmowę.
Ksiądz Prowadzisz
Stanisław Kotowski biegnie odprawić mszę świętą
w godzinie biegnę teraz o 8:00.
Proboszcz katedralnego kościoła pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja, wielkie Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże wszystkim.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Na zegarach, proszę Państwa, 7:30. Jesteśmy w Bydgoszczy dla tych, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Na Starym Rynku w Bydgoszczy, gdzie trwa remont. Może zaszło słońce, przez chwilę wyszło, ale teraz już zaszło znowu. Niebo jest sinoburę, pochmurne i chłodne. Może piosenka nam pomoże z pogodą. No i Trion nie spowodowało, że wyszło słońce. W Bydgoszczy trzeba będzie inny repertuar spróbować, może to pomoże. Tymczasem Krystian Frelichowski, radny miasta Bydgoszczy z Prawa i Sprawiedliwości, a także przewodniczący klubu Gazety Polskiej w stolicy Kujaw, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od Rady Miejskiej. Tutaj, mimo że Bydgoszcz nigdy nie była uważana za teren łatwy dla partii konserwatywnych, dla partii prawicowych, to jest swoista równowaga. Macie Państwo tylu samo radnych, co Platforma po 12, ale jest ten języczek uwagi, czyli 6 radnych SLD, którzy razem z Platformą rządzą. To jest tak, że nie mogło być lepiej? Dlaczego nie udało się pokonać Platformy?
No, staraliśmy się jak mogliśmy. No, pamiętajmy też, że w Bydgoszczy było i siedziba partii, i garnizon wojskowy. Myślę, że część elektoratu jest związana z lewicą i ten wysoki wynik lewicy tutaj przeważył, że oni rządzą, a nie my.
Jak się patrzy na wybory ogólnopolskie, no to rzeczywiście to zastanawia, że SLD ma tylko o połowę mniej radnych niż Prawo i Sprawiedliwość w Bydgoszczy, kiedy się patrzy na całą Polskę, to w tej chwili SLD w zasadzie w większości sondaży jest poza Sejmem. Bydgoszcz, dlaczego Bydgoszcz to jest teren trudny? Dlaczego jest tak, że tutaj SLD ma cały czas tak silne poparcie? Poza tym, że są dzielnice całe wojskowe, które...
No właśnie, są dzielnice wojskowe, policjomilicyjne, mówię tutaj o jeszcze milicjantach, tak, z dawnego układu. Pamiętajmy, że tutaj była główna komórka służb bezpieczeństwa wojewódzkich, potężna partia, a więc są to rodziny tych ludzi, którzy przywiązani do przeszłości, do czasów, kiedy oni rządzili, i myślę, że to tak rodzinnie ta siła SLD jeszcze jakoś tam pozostaje, chociaż jest już coraz słabsza.
a z drugiej strony bardzo silna solidarność podziemna. Powiedział pan przed rozmową, że kiedy państwo organizowaliście miesięcznice smoleńskie, to w Bydgoszczy one były bardzo, bardzo liczne.
Zgadza się. Kiedy organizowałem pierwszą z miesięcznic, po cichu liczyłem na frekwencję około 300 osób, tymczasem ponad 1200 osób stawiło się na Starym Rynku, a po następnych miesiącach ta liczba jeszcze rosła. Było to takie miłe zaskoczenie, że tak wiele osób zdecydowało się przyjść, zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje w śledztwie, upamiętnić ofiary. Tak samo manifestacje obrony telewizji Trwam, organizowane przeze mnie, ponad 5000 osób. Kiedy przyszedłem pod Urząd Wojewódzki, gdzie się zaczynała pierwsza z nich, po prostu nie mogłem wyjść z podziwu. Godzinę przed rozpoczęciem już były tłumy.
W Radzie Miejskiej to nie jest zaskoczeniem, rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej z SLD, koalicja twarda, zwarta. Jak to wygląda tutaj w Bydgoszczy?
To znaczy w głosowaniu są twardzi i zwarci. W debatach często się zdarza, że działacze SLD popierają argumentami nasze pomysły, ale gdy przychodzi do głosowania, czynią tak, jak im nakazuje dyscyplina klubowa. Chociaż były przypadki, że część z nich wspierało nas głosami.
W SLD w Bydgoszczy nie jest tak, że koalicja z SLD jest obciachem? Że politycy Platformy muszą się wstydzić tego, że jako partia, która się oficjalnie deklaruje jako partia solidarnościowa czy postsolidarnościowa, ma wspólną koalicję z ugrupowaniem postkomunistycznym?
Myślę, że Platformie zależy tylko i wyłącznie na władzy i nieważne z kim, dla kogo, byle utrzymać się, byle zachować stanowiska, zachować stołki, więc się nie przejmują. Ale też elektorat PO wydaje się być ludźmi, którym tego typu działania nie przeszkadzają.
Tego typu związki w Radzie Miejskiej nie stanowią problemu. A prezydent od dwóch kadencji, ten sam prezydent, kim jest prezydent? Pan Burski?
Kiedyś był marynarzem. Potem zaczął działać w Platformie Obywatelskiej. Przez jakiś czas był też wojewodą bydgoskim. W ocenie jego pracy tutaj na terenie miasta jest taki minimalizm. Cokolwiek zrobione, to tak po nim minimum. Mieliśmy budowane lodowisko, zamiast stworzyć halę sportową, gdzie i klub mógłby ćwiczyć z widownią, gdzie także mogłyby się odbywać rewie na lodzie wielofunkcyjną. To jest to zwyczajne lodowisko, które nie spełnia żadnych dodatkowych funkcji, a przecież wystarczyło dołożyć niewielkie kwoty, by
drużyna hokejowa mogła
awansowała, ale nie mogła skorzystać z awansu, bo nie ma gdzie grać, nie ma stadionu, nie ma publiczności. Tak samo jest uważany, często się mówi, że prezydent Bruski jest grabarzem sportu w Bydgoszczy. Za jego kadencji upadł Żużel, który przez wiele lat był w Ekstraklasie, teraz jest w ostatniej lidzie, na przedostatnim miejscu. Drużyna piłkarzy Zawiszy nie może grać na swoim stadionie. Grają w Potulicach. Piłkarze Zawiszy, Bydgoszcz grają w Potulicy, bo prezydent Bruski nie wyraża zgody na to, żeby mogli rozgrywać mecze u siebie.
Zresztą do Zawiszy, Bydgoszcz jeszcze wrócimy, bo był proces, jest wyrok. Będzie gość, który opowie o sporach klubu i sympatyków Zawiszy, Bydgoszcz z miastem i z zarządem Bydgoszczy. Państwa kandydat Tomasz Latos, dlaczego ma szansę, żeby wygrać z prezydentem, który regularnie dwa razy już wygrał w drugiej turze, także z przedstawicielem raczej konserwatywnym?
To znaczy, poseł Tomasz Latos z jednej strony był radnym, a więc poznał to miasto także z punktu działań miejskich, nie tylko z wielkiej polityki. Z drugiej strony jest osobą bardzo znaną, popularną, spotyka się regularnie z mieszkańcami. Na dużury do niego też zgłasza się bardzo wielu interesantów, ponieważ działa w ich sprawach, interweniuje, pomaga. W tej chwili Również udaje mu się zdobywać środki na nasze miasto, pozyskiwać środki, tak, z budżetu państwa. To zaangażowanie jego jest widoczne wszędzie, na każdym kroku, i ta otwartość na ludzi, on jest praktycznie wszędzie, gdziekolwiek coś się dzieje, gdziekolwiek jest zapraszany, czy to jest festyn rodzinny, czy spotkanie naokoło, on zawsze jest obecny.
Niektórzy mówią, że właśnie słabą stroną jego kontrkandydata, obecnego prezydenta Rafała Bursiego, jest to, że on trudno nawiązuje kontakty z ludźmi, że jest, no powiedzmy, że nie jest tak mile usposobiony do zwykłego mieszkańca.
Mówi o prezydencie miasta.
Tak, tak.
Zgadza się. Ogólnie się mówi, że nie spotyka się z ludźmi, że jego gabinet jest zamknięty, że w sprawach miejskich podejmują wiceprezydenci. Sam pan prezydent rzadko otwiera się na społeczność. Zresztą dodajmy, że konsultacje, które one się odbywają przy różnych okazjach, są tak naprawdę dla PiS. Mieliśmy dawno konsultacje dotyczące Starego Rynku. Na początku nikt nie wiedział, że one trwają. Były gdzieś tam w linku na jakiejś stronie. Dopiero kiedy myśmy nagłośnili, że są, zlekceważono ich wynik. Wszyscy opowiadali się za otwarciem, udostępnieniem bydgoskich podziemi, urokliwych. To był jeden głos. Prezydent pytany, dlaczego nie posłuchaj tej części konsultacji, powiedział, że tego nie było w planach, koniec. Więc pytanie, po co?
Siedzimy tu już przy Starym Rynku, jak już było wspomniane, widzimy frontony kamienic, gdzie mieszkają ludzie zwyczajni, kamienic, gdzie na pierwszym, drugim, trzecim, czasami czwartym piętrze są mieszkania zwykłych mieszkańców Bydgoszczy. Kamienice należą do kogo?
Większość kamienic należy do miasta.
I co ciekawe, gdzieś tam z tych ze szczytów kamienic sterczą kominy, które nie służą jako wentylacja, tylko jako odprowadzenie spalin z pieców.
Wszędzie znajdują się piece kaflowe, strome schody, brak łazienek, a mieszkańcy za to są karani wyższym czynszem, bo jak pani wiceprezydent zapytana, dlaczego tu mają płacić wyższe czynsze mimo dużo gorszych warunków mieszkaniowych, odpowiedziała, że w ten sposób chcą zachęcić mieszkańców do przeprowadzki.
Wiceprezydent miasta mówiła, że nie chce mieszkańców, jak rozumiem, na Starym Rynku.
W sercu Starego Miasta. To, że to powinno być miejsce dla urzędów, dla pubów, a nie dla mieszkańców. Ja użyłem słowa, że chcę ich wyrzucić, powyższając czynsze, bardzo się obraziła, że ona jedynie zachęca ich do zmiany lokalizacji, gdy prawdziwą zachętą byłoby zaproponowanie tym ludziom mieszkań z centralnym ogrzewaniem, z łazienkami. Na pewno ci ludzie by wtedy z tego skorzystali.
W czasach powszechnej ogólnopolskiej walki ze smogiem i wyłączaniem przydomowych pieców czy kominów, wydawałoby się, że w centrum ósmego pod względem wielkości miasta w Polsce, no, wszystkie kamienice powinny być podłączone do ciepła sieciowego, do ciepła miejskiego. A tutaj takiej możliwości nie ma. Jak to wygląda? Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej?
To znaczy, ja nie rozumiem tutaj polityki miasta absolutnie. Niedawno interweniowałem w sprawie kamienicy położonej na skrzyżowaniu Zamojskiego i Paderewskiego. Duże mieszkania, piece, a linia ciepłownicza idzie pod spodem. Część mieszkań pobliskich jest już podłączona. W tym roku będą następne. Pytałem się, czemu ta kamienica nie będzie podłączona. A bo za mało mieszkańców. A dlaczego jest za mało mieszkańców? Bo są piece, bo trzeba wnosić. Więc koło się zamyka. I takich miejsc w Bydgoszczy, gdzie jest możliwość podłączenia pod CO, a tego się nie czyni, jest dużo, dużo więcej. Z jednej strony przecież CO to jest spółka Skarbu Miasta, a więc podłączenie daje zarobek miastu. Z drugiej strony mamy wariant ekologiczny, zmniejszenie zanieczyszczenia, więc działania tutaj władz są dla mnie niezrozumiałe i niewytłumaczalne.
Skoro jesteśmy przy spółkach miejskich i to od razu zapytam też o finanse. Spółki miejskie są jeszcze miejskie, czy już są prywatne w Bydgoszczy?
Jeszcze są miejskie. Mamy najdroższą wodę w Polsce, także no, dzięki temu pewnie są rentowne, że coś odbywa kosztem mieszkańców.
Budżet, jak wygląda budżet miasta? Jakimi środkami, no może tam nieco do złotówki i groszy, ale orientacyjnie, jaki budżet ma pan prezydent Bruski pod swoją ręką?
No, Wystarczający, wystarczający do polityki takiej inwestycyjnej działającej, która nie jest wykorzystywana. Powtarzam, wszystko, co się u nas dzieje, jest minimalistyczne. Tak? Teraz będzie remont starego rynku, trwa, który będzie polegał tak naprawdę na wyrównaniu rynku, na niczym więcej. Kiedy rynek jest miejscem, gdzie goście przyjeżdżający zawsze przychodzą, zobaczyć, jak wygląda to miejsce. Ono to będzie szare, szare, nudne, nic więcej. Podczas gdy mówię, są tutaj przepiękne podziemia. Pierwotnie nawet prezydent wydawało, że się ugiął, że wieża ratuszowo-gotyckiego ma być odkryta, zaszklona, żeby można było chociaż z góry zerknąć. Ostatecznie się z tego wycofa, więc tak naprawdę będzie wyrównany rynek, pomnik walki męczeństwa przedstawiony do kąta.
Walki męczeństwa, czyli pomnik, który upamiętnia krwawą niedzielę, czyli rozstrzelania i mordy dokonane przez Niemców w czasie II wojny światowej na mieszkańcach Bydgoszczy.
Tak, jeszcze jest tutaj taka legenda potwierdzana przez naocznych świadków. Jeden z kapłanów rozstrzeliwany oparł się zakrojoną ręką o mury kościoła jezuickiego. Ta plama pozostała na kościele, przeszła do środka i Niemcy, nie mogąc jej usunąć, zdecydowali się o rozbiórkę kościoła. I rzeczywiście dane było mi rozmawiać ze starszymi ludźmi, którzy twierdzą, że to jest nie tylko legenda, że oni tą plamę widzieli na własne oczy.
To jeszcze na koniec, bo presja czasu jest nieubłagana. Śmieszna sytuacja jest w Bydgoszczy, bo prezydent popierany przez SLD i będący w koalicji z SLD chce kościół jezuitów odbudować, a ksiądz biskup nie chce. O co chodzi?
No jest to dla nas też przykra informacja, ponieważ należy do grupy, która walczyła o odbudowanie kościoła, odbudowanie pierzei. Biskup twierdzi, że kościołów ma tutaj zbyt wiele. Oczywiście, jeżeli chodzi o kościoły parafialne, to można się z nim zgodzić, natomiast mógłby on pełnić rolę kościoła akademickiego, rekolekcyjnego, mógłby odegrać ją inną rolę, prawda? I dlatego jest to dla nas przykre.
Krystian Frelichowski, radny miasta Bydgoszczy z Prawa i Sprawiedliwości, a także przewodniczący klubu Bydgoskiego Klubu Gazety Polskiej, był gościem Poranka. Więc za to najmocniej dziękuję.
Dziękuję.